Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, już 3 kwartały jest pan na pierwszej linii. Jak się udaje zadbać o zdrowie?
No bardziej niż ja, to są moi współpracownicy nawet. To głównie chodzi o wytrzymałość psychiczną, bo to jest ciągła presja, ciągłe stresy wynikające z najpierw z braków podstawowych rzeczy, w tej chwili z problemów organizacyjnych. Także nie wirus jest naszym problemem, tak jak już dawno na początku mówiłem, nie wirus jest problemem, nie wirusa się boję, tylko irracjonalnych zachowań ludzkich, z którymi niestety co jakiś czas się musimy borykać.
Co pan ma na myśli, mówiąc irracjonalne zachowania?
No nie zawsze wszystkie przepisy są spójne, nie zawsze ludzie wykazują dobrą wolę, żeby wspierać nas, nie zawsze są też możliwości, żeby coś, co powinno być teraz już natychmiast gotowe, zrobione, żeby mogło być.
Jak jest z tymi respiratorami, bo wszyscy eksperci wskazują, że wskaźnik respiratorowy, tak go nazwijmy, jest bardzo istotny, jeśli chodzi o zwalczanie skutków tej pandemii.
Znaczy, nie przeceniłbym, oczywiście, że respiratory odgrywają rolę, ale nasza rola oddziałów zakaźnych sprowadza się do tego, żeby nie dopuścić pacjenta do sytuacji, w której będzie wymagał respiratora i na tym polega nasze postępowanie.
Udaje się w jakim stopniu?
Myślę, że na tyle dużym, że widzimy, że nie osiągnęliśmy tej zajętości respiratorów, jaką Lombardia odnotowała na wiosnę. Tak szybko nie odnotowaliśmy. Pamiętajmy, że pacjent, który trafia na wentylację mechaniczną, on na niej pozostanie aż do czasu, gdy będzie mógł być rozłączony. W ten sposób nam się kumulują ci pacjenci. I dlatego to rozkłada się tak w czasie.
Czyli nie da się pacjenta podłączyć na kilka dni, trzeba przez cały okres, kiedy jest w tej terapii wyciągania go z ciężkiego stanu, musi być cały czas wentylowany.
Tak, ale to pytanie może bardziej do kolegów intensywistów, specjalistów intensywnej terapii proszę kierować. My widzimy faktycznie to jako pewien problem, który czeka nas za parę dni pewnie, natomiast...
Jaki problem? Proszę go nazwać.
No problem tego, że zabraknie respiratorów. Na razie jeszcze mamy, tak jak pan powiedział, rezerwę 20%. Zapewne jest ich jeszcze troszkę więcej, tylko że nawet jeżeli wyciągniemy te respiratory z magazynów, które gdzieś tam jeszcze może są, to problem może być z ludźmi, którzy je muszą obsłużyć. To musi być personel wysoce wykwalifikowany.
I to jest problem z ludźmi? Zaczyna już brakować?
Tak, jeżeli u nas już brakuje, no to sądzę, że w oddziałach intensywnej terapii wcale nie jest lepiej.
Budowany jest obiekt niedaleko pana, ma być niedługo oddany do użytku i być może tam też będą trafiali pacjenci z COVID-em. Jak pan ocenia, na jakim to jest etapie, czy uda się szybko włączyć ten obiekt do użytku?
Jeżeli ma pan na myśli budynek nowy na terenie szpitala, no to być może on się przyda w następnej epidemii. Ten budynek jest docelowo przeznaczony między innymi, tam ma się przenieść jedna z klinik pulmonologicznych, nie oddział zakaźny, no i ma być tam oddział intensywnej terapii, który już dawno powinien być na terenie naszego szpitala, a niestety nie jest. Ta inwestycja się przeciągała. Jeszcze rok temu była zagrożona wręcz, rozważano cofnięcie finansowania, no więc nie spodziewam się, aby wcześniej niż w marcu, kwietniu była dostępna do użytku.
Chyba, że się zepną budowlańcy. Panie profesorze, co zrobić,
żeby... Oni się właśnie spinają po to, żeby oddać na początku roku. Bo gdyby nie pandemia, to pewnie byśmy jeszcze z rok czekali.
Panie profesorze, co zrobić, żeby ograniczyć liczbę zakażeń? Bo ona nam dramatycznie rośnie, chociaż ostatnie wyniki są nieco lepsze.
To, co widzimy na Podlasiu, no to to, że ona się ustabilizowała, powiedzmy. Ale to jest takie złudne i tymczasowe. Wystarczy jedno, dwa ogniska większe, żeby nagle była kolejna eksplozja. Także funkcjonujemy na zasadzie takiej sinusoidy. Raz jest trochę lepiej, raz jest trochę gorzej. W momencie, gdy pojawiają się ogniska, zwłaszcza na przykład w DPS-ach, gdzie są ludzie w podeszłym wieku schorowani, no wtedy stan pacjentów, których leczymy, jest znacznie gorszy. Co robić, żeby się ograniczyć? No, transmisję, no to chyba wszyscy już wiedzą. Nie będę już powtarzał o maseczkach. Pamiętajmy, że chodzi przede wszystkim o zabezpieczanie się, bo na to dotychczas nie zwracano tak uwagi. O zabezpieczanie się w miejscach pracy. Jeżeli przebywamy przez kilka godzin, 8 godzin w miejscu pracy, w jednym gabinecie z dwoma, trzema osobami, no to jest to miejsce, w którym może dojść do przeniesienia zakażenia. Oczywiście, że nie wszystkie miejsca ryzykowne jesteśmy w stanie wyeliminować. Pamiętajmy, że dzieci przechodzą zakażenie bezobjawowo, w związku z tym są doskonałymi przenosicielami zakażeń. I w tym momencie...
No właśnie, dzieci się włączyły do sieci, bo zaczęły się lekcje zdalne i już mamy problemy z łącznością. Panie profesorze, na zakończenie, w którą stronę ewoluuje wirus? Staje się bardziej zaraźliwy, mniej obciążający nasze organizmy? Jak to wygląda?
Nie można tego powiedzieć. Był moment wakacyjny, kiedy faktycznie epidemia nam zelżała. Kiedy w warunkach polskich widzieliśmy łagodniejsze przebiegi, przede wszystkim było mało tych zachorowań. Natomiast w tej chwili nastąpił wzrost i tak jak mówię okresowo, są to naprawdę ciężko chorzy pacjenci.
Na zakończenie kolejna sprawa. Jakby pan ocenił służbę zdrowia na Podlasiu? Jest pod respiratorem, dostarczany jest tlen, czy trzeba już szukać ECMO?
Nie wykorzystujemy wszystkich łóżek, które moglibyśmy wykorzystać. Nie wszystkie szpitale mają pełne moce uruchomione, te, które mogłyby być wykorzystane.
To znaczy jakie?
Znaczy nie wszystkie łóżka, które są dedykowane COVID-19, zgodnie zresztą z zakontraktowaniem z NFZ, są przeznaczane na COVID. To jest w dużej mierze też wynik braków kadrowych. Pamiętajmy, że personel to też są ludzie, którzy ulegają zakażeniu nie w szpitalu, tak jak u mnie w klinice, tylko często poza szpitalem, w domach, w sklepach, na ulicach. I w tym momencie personel się wykrusza, zaczynamy mieć problemy.
Dziękuję bardzo za rozmowę i dużo, dużo zdrowia.